To, co dzisiaj najpierw chcę opowiedzieć, to jest takie kilka słów o in vitro. Przepraszam. O naprotechnologii. Żeby też wyprostować ewentualne błędy, bo to w mediach to, co krąży, to z reguły jest nieprawda. Naprotechnologia to jest amerykańskie słowo, które ma swoje źródło, jest niejako skrótem określenia zastosowania nowoczesnej technologii do tego, żeby prokreacja mogła się dokonywać w sposób naturalny. Czyli żeby mąż z żoną we właściwy sobie sposób w czasie współżycia doprowadzili do sytuacji, w której może nastąpić połączenie plemnika i komórki jajowej, a jeżeli są z tym jakieś problemy, to żeby zastosować nowoczesną technologię, żeby przywrócić ich zdolności prokreacyjne, a nie je zastąpić. Brzmi to, ta nazwa dziwnie, no ale tak to już jest, że niektórzy jak wymyślają jakąś nazwę, to tworzą ją pod siebie. Amerykanie stworzyli pod siebie tak, a nie inaczej. Natomiast gdybyśmy chcieli użyć jakiegoś zamiennika, to ja bym powiedział, że to jest ginekologia taka, jaka być powinna. To znaczy, kiedy oczekujemy od lekarza, żeby nas leczył, to nie, że dam nam na pierwszy rzut oka na nas spojrzy i od razu daje nam tabletkę magiczną, tylko że nas najpierw zbada, sprawdzi, pokuma, poduma, pomyśli. Jak trzeba, to zrobi jeszcze dodatkowe badania, a potem zacznie stosować terapię w ten sposób, żeby organizm się zregenerował. Jak się okaże, że brakuje nam jakichś mikroelementów, to nam dostarczy te mikroelementy. Jak nam brakuje jakichś witamin, to nam dostarczy witaminy. Jak nam potrzeba jakichś specjalnych środków, no to nam to zrobi. Jak potrzebujemy operacji chirurgicznej, to zrobi operację, tak? Ale to wszystko jest wycelowane w to, co zostało wykryte. I to działa, ten schemat myślenia, praktycznie w całej medycynie. Z jednym wyjątkiem, ginekologii. Bo w ginekologii od czasu wprowadzenia w 1960 roku pierwszej pigułki antykoncepcyjnej, no jakby w magiczny sposób zostało wyłączone myślenie. I lekarze dzisiaj są w stanie, widząc pacjentkę pierwszy raz w życiu i nie badając jej, przepisać jej środek, który będzie miał bardzo poważny wpływ na jej układ, na całe jej ciało, w tym przede wszystkim na układ rozrodczy, niekiedy z nieodwracalnymi skutkami. I rzadko kiedy ów lekarz poinformuje pacjentkę, że podaje jej taki środek i ma on takie, a nie inne skutki uboczne, plus dodatkowo jeszcze ryzyko dodatkowych skutków ubocznych, na przykład kancerogenne działanie tutaj tych środków. Więc to w tej chwili funkcjonuje taki schemat, że każda kobieta współżyje. Żadna nie chce mieć dziecka, wobec tego każdej trzeba dać antykoncepcję, plus jeszcze te same środki zastosować przy innych sytuacjach, jak ją boli głowa, albo jak ją boli brzuch, albo jak ma trądzik, albo wyjeżdża za granicę, to też jej dać oczywiście, na każdą sytuację i z każdego powodu dać jej, a jeżeli się okaże, że nie może mieć dzieci, to wtedy ją skierować na in vitro. To jest ten schemat myślenia. Oni głównymi jakby beneficjentami tego schematu myślenia są koncerny farmaceutyczne. Obroty na seks biznesie w postaci środków do antykoncepcyjnych i środków używanych do in vitro przekraczają wedle niektórych statystyk dochody z handlu bronią. Więc to są tak, to jest ten rząd pieniędzy. To idzie w miliardy w samej Polsce, w miliardy złotych rocznie. Więc też trzeba mieć świadomość, że to są interesy, w które producenci i dystrybutorzy są skłonni inwestować w reklamę, w promocję tych środków, ponieważ to im się wraca. Wygenerowane są pewne potrzeby wśród ludzi i możemy potem to kasować. Natomiast medycyna restauratywna, to znaczy ta, która przywraca płodność, która ją chroni, to jest medycyna, na której się tak nie zarobi. To wiecie, jak z tą anegdotą o młodym prawniku, synu doświadczonego adwokata, który uzyskawszy uprawnienia adwokackie, poszedł w zastępstwie ojca do sądu i wrócił rozanielony, mówi: tato, po 30 latach ta sprawa, która tak się ciągnęła, wygrałem ją. Ojciec: ty durniu. 30 lat żeśmy się z tego utrzymywali. Ty się wykształciłeś, twoja siostra się wykształciła, dom żeśmy zbudowali. Twój Porsche to myślisz, z czego jest? Więc nie opłaca się leczyć pacjentów, opłaca się ładować w nich leki. To musimy mieć tego świadomość. Każdy przymus dystrybucji leków, w tym także szczepionki niestety, to jest jedynym tak naprawdę beneficjentem jest producent, ewentualnie dystrybutor. Więc naprotechnologia, czy naprotechnology, jak to Amerykanie mówią, to jest metoda, żeby byli ludzie zdrowi. To znaczy, żeby kobieta była zdrowa, żeby mężczyzna był zdrowy. Została stworzona przez ginekologa, wobec tego ten wątek, ten nurt andrologiczny, on jest słabiej rozwinięty. To ma dodatkowe powody, o których za chwilę. Niemniej założenie generalnie jest takie. Ile potrzeba plemników, żeby doszło do poczęcia? Jeden. Jeśli jest, dojdzie ten plemnik do komórki jajowej, plemnik jest zdrowy, komórka jajowa jest zdrowa, droga jest drożna, to dojdzie do poczęcia najprawdopodobniej, tak? Wobec tego założenie jest takie, doprowadźmy kobietę do takiego stanu zdrowia, żeby te plemniki, nawet jak ich jest mało, żeby łatwo tam dotarły. A natury nie da się oszukać, pójdzie swoim torem. Więc w tym kierunku poszły badania i trzeba powiedzieć mocno, że wyniki są niezwykle ciekawe. Oczywiście naprotechnologia nie jest jedynym sposobem. To jest metoda, która jest, ma zastrzeżoną swoją nazwę, której wolno używać tylko wtedy, jeżeli się ukończyło właściwe kursy, zdało egzaminy, certyfikowało się. Natomiast wiedzy medycznej nie można patentować. Wobec tego są tacy lekarze, którzy nawet korzystając z osiągnięć twórcy naprotechnologii, nie ze wszystkiego korzystają, niemniej mają podobny schemat myślenia. Są tacy, którzy nie chcą korzystać z protokołów profesora Hilgersa, ale myślą w kluczu takim fizjologicznym, żeby wszystko działało, tak? I to nadal jest dobra medycyna, nadal medycyna restauratywna. Więc ja takich nie, w żaden sposób nie będę krytykował. Niemniej muszę powiedzieć tak, naprotechnologia zrodziła się w środowisku akademickim, została w sposób naukowy zweryfikowana praktyką lekarską trwającą kilkadziesiąt lat na setkach i tysiącach par małżeńskich. Wielu lekarzy w tym pracuje, jest wiele ośrodków w Stanach i na świecie, które stosunkowo wiele, zważywszy na to, jak ile w sumie jest osób wykształconych w naprotechnologii, ale wiele ośrodków, gdzie te wyniki są nieustannie weryfikowane i to działa. Więc jeżeli mogę skorzystać z jakiejś wiedzy, a nie, że będę do niej dochodził sam, to myślę, że to by było rozsądne. Schemat jest banalnie prosty, taki, jakiego oczekujemy w medycynie, czyli diagnostyka i leczenie, które będzie ukierunkowane na to, co żeśmy wykryli, że nie działa. To nie jest tylko kwestia leczenia niepłodności, ponieważ niepłodność w takim naprotechnologicznym rozumieniu nie jest chorobą. Niepłodność jest efektem stanu chorobowego jedno- lub wielonarządowego, z reguły wielonarządowego. Czyli usuwamy przyczyny, a nie usiłujemy uzyskać efekt w postaci dziecka. Tak? Logika in vitro jest taka, że nie interesuje mnie stan kobiety, interesuje mnie, żeby było dziecko. Natomiast tu interesuje mnie, żeby kobieta była zdrowa. Dlaczego? Dlatego, że układ rozrodczy, który jest jakby w samym centrum logiki funkcjonowania ciała, nasze ciała są tak zbudowane, żeby chronić nasz system prokreacyjny, dotyczy to nade wszystko kobiet, czy szerzej organizmów żeńskich, więc schemat jest taki, dorosnąć i mieć potomstwo. Tak funkcjonujemy w tym biologicznym wymiarze. Wobec tego wszelkie problemy zdrowotne całego ciała niejako skupiają się w układzie rozrodczym. Może być tak, że z powodu kłopotów na zupełnie innym polu skutki są w układzie rozrodczym. To może być na polu psychiki, to może być na polu immunologii, to może być problem metaboliczny, niekoniecznie wprost hormonalny związany z funkcjonowaniem jajników. Więc znowu pyta się student, pani profesor, jak ja mam osiągnąć, jak ja mam zdobyć wyniki, osiągnąć wyniki w tym całym tutaj doświadczeniu. A pani profesor, myśleć. I studentowi opadły witki. Otóż w naprotechnologii klucz jest myśleć. Patrz i myśl. Cała historia zaczęła się od, bynajmniej nie od medycyny. To znaczy Thomas Hillges był wtedy studentem, czy w naszej nomenklaturze to by chyba było, że jest stażystą. Czyli zakończone studia, ale jeszcze niepełne prawa lekarskie. Stażystą w medycyny, ostatni rok. I to jest rok 1968. I ukazuje się 25 lipca, w święto świętego Jakuba, ukazuje się encyklika Humanae Vitae. No i on poszedł do swojego, ponieważ tam natychmiast się straszna burza podniosła, on poszedł do kapelana, pochodził z katolickiej rodziny, poszedł do kapelana katolickiego na kampusie uniwersyteckim, że on chce przeczytać tę encyklikę. A kapelan mówi, ale po co ci takie badziwie? No on się uparł. No w końcu jakoś dostał to, przeczytał i wyciągnął z tego dwa wnioski. Po pierwsze, że on chce, żeby ta wizja małżeńska, którą Paweł VI obmalowuje, żeby to był obraz jego małżeństwa. Że on chce, żeby ze swoją żoną, żeby oni mieli taką rodzinę, która tak się kocha, jak to Paweł VI opisuje. A po drugie, żeby ta wizja medycyny w służbie małżeństwa, którą papież jakby pokazuje, żeby to było do zrealizowania, bo na razie nie jest. Narzędzia, które wówczas były, no on nie miał do nich dojścia. Musimy mieć świadomość, w Stanach Zjednoczonych metody wielowskaźnikowe rozpoznania płodności nie są bardzo popularne. Znany był Billings już, ale metoda angielska, metoda Recera nie były tam znane, do dzisiaj nie są za bardzo. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje przede wszystkim metoda Billingsów i Creighton Model, który jest przerobionym, rozwiniętym i ustandaryzowanym Billingsem, opracowanym przez Hillgersa, jego żonę i zespół jeszcze trzech pielęgniarek. Więc najpierw zostaje stworzona metoda, nazwana od uniwersytetu, gdzie Hillgers pracował, metodą Creighton. Tak jak mamy Recera, to że Recer stworzył, tak? Billingsa, bo Billings stworzył. A Creighton nie jest od twórcy, tylko od miejsca, bo robił to zespół. Więc to nie jest metoda Creightona, jakby ktoś chciał. Jak tak ktoś pisze, to znaczy, że nie wie. Więc najpierw zostaje stworzona metoda Creighton, później zostaje ona rozwinięta w cały system opieki nad płodnością, gdzie jest też bardzo mocno ustandaryzowane i uczenie, i sprawdzanie i weryfikacja i wsparcie par małżeńskich i także oczywiście uczenie ich rozpoznania płodności oraz przygotowanie do diagnostyki. Stopniowo ta diagnostyka coraz głębiej się wiązała z tą metodą, coraz więcej dawało się wyciągnąć z obserwacji. Ostatecznie została metoda diagnostyki i terapii nazwana właśnie Naprotechnology i w 2004 roku opublikowana została taka gruba książka ze 1200 czy 1400 stron na ciężkiej kredzie wydrukowane niestety. Więc to waży więcej niż msza rzymski podobnych rozmiarów. Książka medyczna i chirurgiczna praktyka naprotechnologii. Podręcznik stricte akademicki. Bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Ja ją nazywam wielką czarną biblią naprotechnologii. Jaka jest naprotechnologia? Jest bezpieczna dla zdrowia, ponieważ najpierw bada tak, żeby jak się da mało inwazyjnie, to mało inwazyjnie. Jak trzeba inwazyjnie, to też, ale w ten sposób, żeby badając nie uszkodzić. A jak się da, to przy okazji coś naprawić. O tym za chwilę. Jest to metoda w tym sensie naturalna, że punktem odniesienia jest natura, nasza fizjologia, zarówno jako stan wyjścia, jak i stan dojścia. I że praktyka, to znaczy działanie, które ma doprowadzić do poczęcia, to ma być działanie w pełni naturalne, czyli współżycie męża i żony. Jest to metoda, która nie standaryzuje cyklu kobiety, tylko standaryzuje obserwację cyklu kobiety. Ile czasu trwa cykl kobiety? No właśnie. Wiele podręczników medycyny mówi średnio 28 dni i się ludzie zaczęli tego czepiać do tego stopnia, że też te pigułki wszystkie są ustawione w cyklu 28-dniowym. Problem w tym, że w 28 dni cykl ma 10% kobiet. Nie, 10, to znaczy mniej więcej 10%. Mówimy o kobietach zdrowych. O chorych trudno mówić, bo u nich wszystko może nastąpić, tak? Natomiast zdrowa kobieta, która ma fizjologicznie poprawny cykl, to jest 10%, że będzie miała 28 dni. Faza poowulacyjna może trwać od 9 do 17 i to jest cały czas fizjologicznie poprawne, byle różnice pomiędzy najkrótszym a najdłuższym nie przekraczały 3 dni. Faza przedowulacyjna może być zmienna i to jest cały czas fizjologicznie poprawne. W pewnych granicach oczywiście. Ale jeżeli myślenie jest ile czasu od miesiączki do miesiączki, to możemy dojść do absurdalnych zupełnie wniosków. Że załóżmy jest 28 dni i równo 28 dni, tylko faza lutealna będzie 8-dniowa. I lekarz będzie twierdził, że kobieta jest zdrowa i ma regularny cykl. Ona nie jest zdrowa. Nie ma szans na potomstwo, mając 8-dniową fazę poowulacyjną. Więc trzeba zbadać, trzeba myśleć, nie? Więc metoda jest ustawiona tak, żeby rozpoznać, jaki jest cykl tej kobiety, jak się on ma do fizjologicznej poprawności, cały czas mając w pamięci, że to nie musi być 28 dni. To tylko ma funkcjonować tak, żeby cel, dla którego istnieje układ rozrodczy, żeby mógł być zrealizowany, jeśli taka będzie decyzja męża i żony. Jest to metoda, która upodmiotawia pacjentów bardzo mocno. Siłą rzeczy wizyty u lekarza naprotechnologa nie trwają 5 minut. Wywiad trwa od godziny do 2. Pierwsza wizyta. Przy czym na wizytę pacjentka przychodzi już znając metodę i obserwując się minimum 3 miesiące. Chyba, że mamy jakąś alarmową sytuację w stylu nietypowe krwawienia śródcykliczne. no to wtedy trzeba skierować panią w trybie alarmowym, bo to mogą być historie też nowotworowe, zagrażające jej życiu. No to wtedy idzie szybciej do lekarza. Ale w innej sytuacji to ona najpierw ma zaobserwować się 3 miesiące, 3 cykle, tak żeby lekarz miał pole, że tak powiem, do badania, spojrzy, jak to się układa, czy to każdy jest inny, czy jest jakaś regularność. I wtedy też może zacząć ją pytać o szczegółowe objawy, odczucia, odniesienia jakieś i zlecać badania, które będą dalej poszerzały te obszary wiedzy, które wymagają poszerzenia ze względu na podejrzewane nieprawidłowości. Jak powiedziałem, jest to metoda opracowana w sposób naukowy i udokumentowana. W Instytucie Papieża Pawła VI w laboratorium, mają bardzo fajne laboratorium, to stoi, żebym nie skłamał, z 10 wielkich medycznych takich lodówek pełnych preparatów jeśli chodzi o badania hormonalne, jeśli chodzi o krew. Tak, żeby w razie czego, jeżeli dojdą jakieś nowe elementy, żeby można się było cofnąć i spróbować, bo mniej więcej preparaty, zdaje się, 10-letnie jeszcze są, da się z nich wyciągnąć informacje. Więc archiwizują nie tylko papierowe wydruki, ale próbki. Nie? I cały czas to jest sprawdzane. Jeżeli wyjdą jako jakoweś nowe fakty, jakieś dodatkowe techniki, które pozwalają na coś więcej, to od razu sprawdzenie, a czy może tutaj by się coś dało, czy to będzie do tej pacjentki pasowało, czy dałoby się jakoś zweryfikować w oparciu o już istniejące próbki te nowe jakieś podejrzenia, które mogą nam poszerzyć wiedzę medyczną. Jest to naprotechnologia i model Creighton jest skierowany do małżeństw z oczywistych dosyć powodów. Przy czym trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że jedno z pierwszych pytań to jest, czy Państwo jesteście małżeństwem sakramentalnym. To jest pytanie, które spowiednik może zadać. Tak? To jest medycyna. Z tego, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to jest zaadresowany do każdej kobiety. Od zakonnicy, od dziewczyny, u której zaczyna się budzić płodność, do kobiety, u której płodność zanika. Cały czas życia prokreacyjnego, aktywności prokreacyjnej może być pod opieką naprotechnologii. Natomiast w kwestii stricte prokreacyjnej działań, które mają być ukierunkowane na poczęcie dziecka, do małżeństw. Także nie zaglądam jakby w sumienie człowieka, ale domagam się tego, że skoro chodzi o poczęcie dziecka, to dziecko ma prawo, żeby rodzina była stabilna. Powstaje to w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba pamiętać, że katolików nie ma za dużo. I może być tak, że przychodzą ludzie bardzo różnego autoramentu, z bardzo różnych środowisk, głównie chrześcijańskich, ale wcale niekoniecznie katolickich. Tylko w Kościele katolickim tak naprawdę jest twardo utrzymana kwestia nierozerwalności małżeństwa. Więc trzeba było jakoś wyjść z tego, że jak ja mam zaadresować medycynę do małżeństwa w sytuacji, kiedy mogę trafić na bardzo różne historie ludzkiego życia. I rozwiązanie było takie. W interesie dziecka jest, żeby miało tatę i mamę, swojego tatę i mamę, czyli mogę się oprzeć na ich deklaracji, którą poświadczają publicznie wobec społeczeństwa, czyli zawiązują małżeństwo, choćby cywilne. Czemu takie, a nie inne? To jest ich decyzja, decyzja ich sumień. Nie mnie jest ich sądzić. Prawda? Natomiast bywa tak, że przychodzi para formalnie małżeńska, Tylko, że to jest dla niego szóste małżeństwo, a dla niej ósme. I instruktor mówi, proszę Państwa, no ja wiem, że Wy jesteście formalnie małżeństwem, no ale to nijak nie wygląda, że to jest układ stabilny. I ja mam problem, żeby Was uczyć i Wam pomagać począć dziecko, które wedle mojego rozeznania nie ma szans na stabilny związek swoich rodziców. Więc nie będę Was uczyć. Wzajemny szacunek oznacza, że my szanujemy decyzje naszych pacjentów, ale oni szanują nasze. Dobrze, dalej. Układ jest, to znaczy cała naprotechnologia, system Creighton, jest ukierunkowany na dobro dziecka, na małżeństwo, na wsparcie jedności małżeńskiej. Został wypracowany w ramach modelu Creighton tak zwany protokół SPICE. Ci, co znają angielski, to wiedzą, SPICE to jest przyprawa nadająca smak, czy jakiś odrobinę pikanterii. A SPICE wzięło się od skrótu Spiritual, Physical, Intellectual, Creative, Emotional, czyli duchowo, fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie i w kreatywny, twórczy sposób prowadzony dialog. Jest to protokół opracowany przez twórców metody, ukierunkowany na to, żeby pomóc parze rozmawiać o swoim współżyciu, o swojej seksualności. Ale w ramach, jakby w rozwoju metody się okazało, że to jest protokół, który w ogóle pomaga parze uczyć się rozmawiać. No, w dzisiejszych czasach to jest szczególnie istotne, żeby była dobra komunikacja między mężem i żoną. I to pomaga im nie tylko w tym, żeby oni przeszli czas, kiedy mają na skutek podjętych decyzji powstrzymać się od współżycia, ale też, żeby mogli w sposób świadomy, wspólny podjąć decyzję o współżyciu, kiedy chcą doprowadzić do poczęcia dziecka. Jest to metoda, która też pomaga w ostatecznym rozrachunku rozmawiać im wtedy, kiedy w ogóle mają jakiś kryzys. Bo się uczą siebie nawzajem słuchać i wypowiadać w sposób precyzyjny, konkretny, jednoznaczny. Mówić do siebie otwartym tekstem. Naprotechnologia, czyli ta już część medyczna, bo tu mam, jak widzicie, mamy dwie części, nie? Ta, w której uczymy obserwacji, to jest model Creighton, i medycyna, czyli naprotechnologia. Więc jedno i drugie jest ściśle związane ze sobą i tak skonstruowane, żeby kobieta się czuła szanowana. To znaczy, że lekarz nie robi coś na niej, tylko że ona współuczestniczy w procesie diagnostyki i w procesie terapii. To jej decyzje mają charakter kluczowy. Lekarz jej proponuje, że chce zrobić to, to i tamto, bo to i to i tamto. Jest taka, a nie inna za tym argumentacja i taki, a nie inny cel danego badania czy danej procedury. Ma to takie, a nie inne skutki uboczne ewentualnie, bo się też tak oczywiście może zdarzyć. I ona podejmuje decyzję. Najlepiej z mężem. Na protechnologii, to za chwilę zobaczycie, zastosowany na karcie jest system kodowy. Jak wiadomo, faceci są gadżeciarzami często. Okazało się, że to bardzo fajnie działa wtedy, kiedy kobieta się obserwuje, no bo to jej biomarkery decydują o płodności, bo mężczyzna jest płodny cały czas, a kobieta cyklicznie. Więc ona się obserwuje, obserwuje swoje biomarkery. Jeżeli jej mąż dobrze zna system, rozumie go, to wystarczy, że ona mu opowie, co zaobserwowała, on dobierze właściwy kod i będzie prowadził kartę. I w ten sposób on też automatycznie niejako wchodzi w proces decyzyjny. On podejmuje decyzję, czy wchodzi we współżycie, czy nie. Bo to on jest odpowiedzialny za poczęcie. No tak to tak naprawdę funkcjonuje. Metoda jest standardowa, ustandaryzowana. Doktor Billing stwierdził, że nie da się ustandaryzować metody obserwacji, a Hilgers, ponieważ o tym nie wiedział, to mu się udało. No to często tak jest, że młodzi ludzie, młodzi naukowcy, nie wiedząc, że są jakieś ograniczenia, to je pokonują. Więc jemu się udało ustandaryzować. To troszkę mi przypomina anegdotycznie brzmiącą historię o tym, jak chińscy lingwiści, to jest podobno autentyczne, chińscy lingwiści opracowali gramatykę polską tak, żeby nie było wyjątków. No ale wyszło im ze 40 parę deklinacji z 70 koniugacji. No ale nie ma już wyjątków. No więc w modelu Creighton biomarkerem badanym jest, tak jak u Billingsów, jest śluz. No ale tego objawu śluzowego okazuje się, że trochę jest jednak. Jak się zaczyna standaryzować, to okazuje się, że różnych objawów śluzowych jest dużo i trzeba się tego nauczyć. Ale się można nauczyć. To za chwileczkę będzie. Tak jak powiedziałem, metoda zajmuje się leczeniem na każdym etapie życia prokreacyjnego i w gruncie rzeczy w każdym przypadku. To znaczy jest jedna historia tylko, kiedy rzeczywiście jesteśmy totalnie bezradni, jeżeli kobieta jest pod wpływem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, no bo jej cykl jest wtedy sztuczny. Tak? Proszę mi opisać, jak wyglądają góry w sytuacji, jak ma pani zawiązane oczy. Co pani widzi? Ciemność widzę. To typowy objaw pohibernacyjny. Natomiast jeżeli kobieta odstawia środki hormonalne, to w gruncie rzeczy już po kilku dniach zaczyna być możliwa pierwsza obserwacja. I warto ją od razu rozpoczynać. Tak? Więc jeżeli przychodzi kobieta i chce odstawić środki, to poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba zastosować protokoły ze względu na już wykryte istniejące schorzenia i niejako ją stopniowo wyprowadzać, tak? To możliwe jest odstawienie środków. Od początku obserwacja jej powracającego naturalnego cyklu z uwzględnieniem tego, że to jest czas, kiedy jej organizm jest jeszcze mocno zaśmiecony, więc ten cykl nie będzie wyglądał najprawdopodobniej prawidłowo, ale już będą pewne znaki, które będziemy mogli interpretować, ewentualnie wspomagając proces powrotu do zdrowia. Możemy, ponieważ obserwujemy, co się dzieje, a nie wyliczamy, wobec tego bez względu na to, czy to są cykle regularne, czy nieregularne, długie, czy krótkie, no obserwujemy, patrzymy, co się dzieje. Wyciągamy stąd wnioski. Może być obserwacja prowadzona w trakcie karmienia piersią. Ona jest wtedy trochę monotonna, jako że generalnie wtedy jest sucho. No ale plus jest taki, że dokładnie wiadomo, kiedy wraca płodność. A ponieważ cykl, no, w sytuacji, jeżeli kobieta z jakiegoś powodu chce odsunąć poczęcie kolejnego dziecka, dobrze jest wiedzieć, kiedy wraca płodność, to jest bardzo dobra metoda. To nie jest metoda retrospektywna, że to my przez ostatnie 9 nie byliśmy płodni. Nie, to jest metoda prospektywna. Czyli ja wiem na dziś, jaki jest, jak muszę rozstrzygać mój stan. To niekoniecznie oznacza, na pewno dzisiaj jestem płodna, ale interpretacja jest, dzisiejszy dzień muszę traktować jako płodny. Jeżeli kobieta jest zdrowa, to jest to często opatrzone też dosyć wysokim wskaźnikiem prawdopodobieństwa. Ale to za chwileczkę. Co możemy leczyć? W gruncie rzeczy no, kobietę możemy leczyć całą. Więc jak lekarz mówi, proszę pani, u pani tak już musi być, bo kobieta ma PMS, który trwa przez 13 dni, czyli od owulacji do miesiączki. Są takie kobiety. No to trzeba zmienić lekarza i poszukać takiego, który ją będzie leczył. Normalnie ją będzie leczył, a nie, że daje jej pigułkę. Da się leczyć zespół napięcia przedmiesiączkowego, da się leczyć endometriozę, da się leczyć policystyczne jajniki, da się leczyć torbiele, nieprawidłowe krwawienia, brak miesiączki, brak jajeczkowania, niewydolność ciałka żółtego, depresję, comiesięczną, takie ataki związane z cyklem. To jest niezwykle ciekawe, przypadkowo dokonane odkrycie, że spadek progesteronu może się przekładać na stany okołodepresyjne, a w przypadku sytuacji poporodowej, gdzie ten spadek progesteronu jest bardzo znaczący i trwały na długi czas, bo jak no nie ma cyklu, cykl nie wraca, więc nie ma powrotu progesteronu z powrotem. Więc się kobieta czuje mocno niefajnie w tym. Co się okazało, że podanie progesteronu likwiduje te stany. Oczywiście trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, odpowiednie protokoły, to zostało wypracowane. Ale nie trzeba faszerować środkami psychotropowymi. Przy czym też jest istotne, na protechnologii, jeżeli stosowane są hormony, to jest progesteron, a nie progestageny. To są hormony te, które kobiecy organizm sam produkuje, a nie tylko podobne do niego. W Polsce mamy z tym lekki problem, ponieważ tak naprawdę progesteronu czystego nie ma na rynku. Był kiedyś, ale nie ma. Jest luteina, ale luteina to nie jest dokładnie ten progesteron, który produkuje kobieta. To też jest progestagen, jakkolwiek bardzo, bardzo, bardzo bliski. Więc ponieważ ten jest dostępny, więc ten jest stosowany. Ale zauważalna jest różnica, jeżeli kobieta... Mieliśmy już historie takie, że kobiety, które stosowały naszą polską luteinę, no stosowały ją w gruncie rzeczy bezskutecznie, a po zastosowaniu progesteronu sprowadzonego czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Czech, czy z Niemiec, udawało się ustabilizować ich stan. Więc ta metoda importu z Czech jest, indywidualnego importu, się sprawdza, jakkolwiek jest nieco kłopotliwa. To. Ale są też takie apteki na granicy polsko-czeskiej, po czeskiej stronie, które się też trochę w tym wyspecjalizowały. Wysyła się im polską receptę, oni ją realizują i wysyłają pocztą po przejściu granicy. Nie? Więc no, są takie rzeczy też robione. Okazało się też, że ma znaczenie, w jaki sposób ten progesteron jest podawany. Są sytuacje, w których najlepiej jest podać go doustnie. Są takie, w których najlepiej podać go do pochwowo, a są takie, kiedy najlepiej jest podać go w zastrzyku. I w zastrzyku też jest możliwość podania albo metodą olejową, bo no, hormony, progesteron w sumie najlepiej rozpuszcza się w oleju i to zdaje się sezamowy olej był używany, to bolesne zastrzyki. A ostatnio, i to jest taki wątek, który napawa nadzieją, chociaż mocno ograniczoną, pojawił się jeden preparat z czystym progesteronem, w dodatku na jakby podkładzie wody. Problem jest tylko w potwornie wysokich cenach tego preparatu. A jeżeli musimy podawać progesteron, zwłaszcza przy podtrzymaniu ciąży, to są wysokie dawki i to po prostu bardzo drogo kosztuje. Więc no, tu mamy problemy z tym względem. Natomiast od strony technicznej jesteśmy w stanie bardzo wiele leczyć. Dodatkowo jeszcze jednym z powodów niepłodności okazuje się, że są wzrosty w obrębie macicy mniejszej, które są efektem albo istniejącej endometriozy rozwiniętej bardzo, albo wcześniej przeprowadzonych operacji, kontuzji, chorób, infekcji. I te wzrosty też oczywiście można leczyć. I to profesor Hilgers dodatkowo wypracował techniki, które pozwalają uniknąć ich powrotu. On niezwykle mocno dba o utrzymanie bardzo wysokiej kultury operacyjnej. Także tak jak niektórzy dbają bardzo, żeby nie było blizny na zewnątrz po operacji, tak? To on dba o to, żeby nie było blizny wewnątrz po operacji. W Polsce mamy też problem, jeśli chodzi o tę wysoką kulturę operacyjną, chociaż nasi lekarze ogromnie się starają. Powodem zasadniczym jest pewna komplikacja technologiczna. Większość lekarzy na protechnologów w Stanach Zjednoczonych pracuje z wykorzystaniem robotów medycznych Da Vinci. W Polsce tych robotów jest kilka, w Warszawie jest jeden, w Gdańsku jest jeden bodaj, ale nasi lekarze nie mają do nich dojścia. To jest droga procedura i też no nie każdego dopuszczą po prostu do tego. Natomiast wykorzystanie tego robota pozwala na niezwykle skuteczne leczenie z znacznym obniżeniem skutków ubocznych przeprowadzonej operacji. Jaka jest kolejność postępowania na protechnologii? No oczywista. Uczymy najpierw, czyli to jest to przygotowanie, później jest diagnostyka, później jest leczenie, a potem liczymy te prawidłowe cykle. Chodzi o to, żeby przez rok utrzymać prawidłowy cykl. To jest traktowane, że ustabilizowało się zdrowie prokreacyjne pacjentki. Czas 3 miesiące przygotowanie lub 3 cykle, zależy co pierwsze się skończy. Pierwsza diagnostyka około 3 miesięcy. Leczenie, jeżeli nie ma ciężkich komplikacji jakichś, około pół roku. Bywa, że trwa dłużej. W Polsce z reguły trwa dłużej. Nie dlatego, że nasi lekarze są mniej zdolni, tylko dlatego, że w Polsce na protechnologów zazwyczaj trafiają najcięższe przypadki. W Stanach Zjednoczonych model Creighton jest traktowany jako po prostu metoda rozpoznania płodności i pacjentki, które się uczą tej metody, jak mają jakiekolwiek problemy, no to idą do ginekologa, na protechnologa, z którym dany instruktor współpracuje. Siłą rzeczy tam lekarze mają jakby cały przegląd od rzeczy niewielkich, mało znaczących problemów, jakkolwiek uciążliwych z tego czy innego tytułu, po poważne komplikacje. U nas bywa często tak, że z tymi drobniejszymi komplikacjami to lekarze, także ci, którzy przepisują antykoncepcję hormonalną, sobie poradzą, jeżeli pacjentka tylko jest wystarczająco natarczywa. Natomiast bywa tak, że sobie nie radzą. Mniej więcej 1/4 chyba naszych pacjentów to są pacjenci po in vitro, nieudanym in vitro. Oni do nas przychodzą i mniej więcej 1/3 z tych po skutecznej terapii ma swoje dzieci. No części nie udaje się pomóc. Medycyna także ta najbardziej rozwinięta nadal nie jest Panem Bogiem i pewnie nigdy nie będzie. Państwo, przypuszczam, wszyscy znacie metody rozpoznania płodności, prawda? Jest niezwykle ciekawym doświadczeniem, że jeżeli para dobrze zna metodę rozpoznania płodności i jest jej nauczona jako właśnie pomagającej wykryć czas płodny, to nie ma tego, że taka para próbuje począć dziecko, w sensie, jak to mówią, staramy się, tak? Na chybił trafił. Tylko to jest tak, że oni wyczekają, kiedy jest okienko i złoty strzał. Tym bardziej, jeżeli jest jakiś problem z płodnością męską, no to wtedy też przecież uczymy ich, tak? Proszę się powstrzymać tydzień od wszelkich aktywności seksualnych, które mogłyby prowadzić do ejakulacji, tak żeby to nasienie dojrzało, prawda? Więc także tutaj skuteczność metody w przypadku par niepłodnych, które się po prostu nauczyły tej metody i przychodzą, nagle się okazuje, że od 20 do 40% par, nauczywszy się metody, osiąga poczęcie, tylko w oparciu o wiedzę. jeżeli włączymy postępowanie medyczne, nawet 80% tych, którzy przychodzą, że mają problem z płodnością, do 80% jesteśmy w stanie pomóc. Takie są statystyki amerykańskie. W Polsce one są troszeczkę niższe, ale z kolei w Polsce doszły nowe elementy. Otóż niektórzy polscy lekarze, idąc tym tokiem myślenia fizjologicznego, wykryli znaczenie problemów metabolicznych i immunologicznych, jeśli chodzi o wpływ na płodność. I się okazało, że na przykład wprowadzenie na dietę eliminacyjną, prawidłowo ustawioną, może pomóc w leczeniu endometriozy, przyczynowym leczeniu endometriozy. Coś, co w ogóle do tej pory było no, nie do pomyślenia. Niezwykle ciekawe odkrycie. Model Creighton. Teraz już przechodzimy. Biomarkery i ten. Tak wygląda karta. To jest okładka przód i tył. Przód i tył. To jest karta oryginalna, amerykańska. Jest ona w tej chwili już jest wydana w języku polskim, także pary otrzymują kartę, którą są w stanie zrozumieć. Za chwilę ją zobaczycie. A tak wygląda od środka. Oczywiście bez tych dwóch okienek zrobionych dla celów edukacyjnych. Karta pozwala w przypadku kobiety, która nie ma cyklu przekraczającego 35 dni, na karcie możemy umieścić 6 cykli. To jest niezwykle pomocne, dlatego że lekarz otwiera kartę i widzi informacje nawet z pół roku i porównuje łatwo. Nie? W przypadku kart, które mamy, że na jednej karcie jest jeden cykl, no to wtedy muszę 6 kart. To, no, dla samej wygody proces diagnostyki jest szybszy. Zapis, nie w tę stronę. Zapis jest jakby dwupoziomowy. Znaczek w odpowiednim kolorze i zapis kodowy. Początkowo on był opisowy. Potem się okazało, że te opisy są mało precyzyjne i trzeba rozpracować to mocniej. Wtedy się pojawił zapis kodowy, o nim za chwilę, więc mamy najpierw krwawienie. Kody są wzięte od pierwszych liter zazwyczaj angielskich nazw i wygląda to tak w przypadku krwawienia HML, VL i B. B to jest plamienie brązowe, czarne, z reguły śródcykliczne. Natomiast za każdym razem jest czerwony znaczek. Suchość tak naprawdę, to znaczy brak cyklu, brak śluzu, który możemy traktować w jakikolwiek sposób w odniesieniu do płodności, to jest, mamy takie 4. Natomiast potem jest śluz, który już jest płodny. I tych śluzów płodnych już mamy dużo. To jest to, co jest tutaj na żółto. Jeśli chodzi o kwestię rozciągliwości, mamy 3. Mało rozciągliwy, średnio rozciągliwy i bardzo rozciągliwy. Tylko że się okazało, że to jest za mało informacji. Że ten biomarker jest znacznie bogatszy. Więc może być tak, że jest obecne jednocześnie krwawienie, ślady jakieś, plamienia. Wtedy znaczek będzie nie biały z ludzikiem, tylko czerwony. Czerwony zawsze, bo czerwony to jest alarmowy, tak? Musimy na to zwracać uwagę. Może być nieprzezroczysty, to co w innych metodach niekiedy się mówi, że jest mętny. Może być mieszany, trochę mętny, trochę nieprzezroczysty, a trochę przezroczysty. Może być całkowicie przezroczysty. Może być gumowaty, kleisty. Może dawać odczucie lubrykacji. Może dawać poczucie takiej papki, kremu. Może być żółtego koloru. I każda z tych rzeczy jest istotna. Dlatego, że niektóre z tych wydzielin to nie są wydzieliny szyjkowe. One mogą nam mówić o tym, że mamy w obrębie pochwy mamy jakąś infekcję. Może nam wskazywać na jakiś problem zapalny ten śluz. Może nam pokazywać, że jest, jakkolwiek jest sucho, to znaczy nie mogę wykryć rozciągliwego śluzu, to ten śluz mimo wszystko jest. I to są te trzy ostatnie, oznaczone dziesiątką, ze względu na to, że to jest bardzo wysokopłodny śluz. Jakkolwiek jest w wymiarze rozciągliwości, jest niewykrywalny. To zwróćcie uwagę, to jest tak jak te pierwsze 2, 2W i 4. Wilgotny, mokry i błyszczący. Ale jest wyraźne uczucie lubrykacji. To oznacza, że jest obecność śluzu estrogenowego, który jest śluzem płodnym. On oczywiście jest mniej płodny niż najbardziej, czyli 10 KL, czyli przezroczysty i z lubrykacją. To jest najbardziej płodny śluz ze wszystkich. Ta standaryzacja, rozpisanie, ja kiedyś, jeśli dobrze policzyłem, to wyszło mi 18 rodzajów objawu śluzowego. Każdy z nich ma swoją też przypisaną wartość cyfrową. I doświadczony instruktor, czytując kartę, mówi, w tym cyklu wskaźnik śluzowy wynosił tyle. W tym cyklu wskaźnik śluzowy wynosił tyle. W tym cyklu wskaźnik wynosił tyle. Oznacza to, że najprawdopodobniej mamy problem na przykład z estrogenami, ponieważ ten wskaźnik jest zdecydowanie za nisko. Nie? Więc takie wstępne informacje i to tego się uczy instruktor i może w relacji z lekarzem, ponieważ układ jest w triadzie, para małżeńska, instruktor i lekarz. Wszyscy wiedzą tak naprawdę wszystko, chociaż każdy troszkę z innego punktu widzenia. I kiedy współpracują razem, mogą odkryć, jaki jest problem, zastosować właściwą diagnostykę i leczenie. Oprócz tego, jaki jest śluz, to jest jeszcze informacja, ile razy go żeśmy zaobserwowali. Możemy zaobserwować 0 razy. To znaczy cały dzień było sucho, tak? No to wtedy mamy 0 i się pisze AD, all day, 0 AD i to jest sygnał sucho, sucho. Ale może być, że na przykład raz w ciągu dnia był śluz mało rozciągliwy, mętny i taki właśnie kremowy, papkowaty. 6CPC. Pasty cloudy, jak to mówią. I już z tego idzie jakaś informacja. I raz. I wtedy się zaznacza, że to jest 6PC razy 1. Może być razy 2, razy 3. Jak jest więcej niż 3 razy, to zaznaczamy cały dzień. Zaznaczamy objaw, który był najbardziej płodny. Czyli jak 6 razy kobieta wykryła u siebie śluz mało rozciągliwy, ale raz wykryła bardzo rozciągliwy, to zaznaczy bardzo rozciągliwy raz w ciągu dnia. Ok? Więc tak to wygląda. Tutaj to jest cykl, dzień, kiedy jest najbardziej, ostatni dzień, kiedy jest śluz najbardziej płodny, jest uznany za dzień szczytu śluzowego i oznaczony literką P. Odliczamy raz, dwa, trzy. To metoda znana z innych metod, prawda? Wiadomo jest, że owulacja następuje w ciągu 36 godzin od szczytu śluzowego w obie strony. To jest potwierdzone ultrasonograficznie na różnych badaniach. Bardzo często jest tak, że to jest dzień po szczycie śluzowym, ale nie zawsze. Bywa, że jest dzień przed także. Wiadomo, że jest, plemniki mogą być przechowane w organizmie, natomiast nie odliczamy w metodzie Creighton do tyłu. Dlaczego? interesuje nas, czy jest ślus płodny. Jeżeli jest ślus płodny, to traktujemy, że to jest czas płodny, ponieważ ślus jest nośnikiem plemników. Jeżeli ten czas obecności płodnego śluzu jest bardzo długi, to para bardzo stara się o poczęcie dziecka, to radzimy parze, żeby czekała do momentu ze współżyciem, do momentu, kiedy się pojawi śluz najbardziej płodny, czyli w granicach właśnie dziesiątki z lubrykacją, jeżeli mają taki cykl, że jest z lubrykacją, tak, żeby strzelać w sam środek tarczy. Nie? Natomiast ponieważ wiadomo, jak długo plemniki są w stanie przeżyć, to i jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić, kiedy jest czas owulacyjny, wobec tego też wiadomo, z którego współżycia należy się spodziewać, że doszło do poczęcia, jeżeli doszło do poczęcia. Więc metoda tutaj pozwala to dobrze rozpoznać. Tu nie ma różnic z innymi metodami, bo fizjologia jest cały czas ta sama. Tutaj chcę Wam pokazać przykłady cykli, które są, gdzie mamy problem z płodnością. W pierwszym jest jeden dzień, kiedy jest tylko śluz płodny rozpoznany, raz dziennie, średnio rozciągliwy, klarowny. Jest bardzo słabiutko, bardzo mało tego śluzu. Co to oznacza? Że jeżeli nie wcelują dobrze, to nie mają szans na dziecko. Jeżeli dobrze znają metodę, to mają szansę na potomstwo bez żadnego wspomagania medycznego. Potrzebny jest tylko telefon. Kochanie, przyjeżdżaj. To brzmi żartobliwie, ale działa. W przypadku par, które mają w ogóle suche cykle i na skutek terapii udaje się uzyskać objaw śluzowy, bywa, że ten objaw jest mocno ograniczony. No i wtedy właśnie trzeba nie na chybił trafił, tylko celowane współżycie w tym dniu, zaraz jak tylko zostanie wykryty objaw śluzowy, więc niejako na telefon. Dwa następne cykle są związane z najprawdopodobniej niskim wskaźnikiem progesteronu, przy czym przy pierwszym jest to tak, że to ciałko żółte obumiera niemal natychmiast w ciągu 5 dni i mamy już normalną miesiączkę 5 dni po owulacji. Wiadomo, że dziecko nie ma szans, żeby przejść nawet przez jajowód. Natomiast w drugim ten progesteron jest niski i są plamienia przedmiesiączkowe. Nawet jeżeli by doszło do zagnieżdżenia dziecka, bez suplementacji progesteronem dziecko się nie utrzyma. I kobieta może je stracić, nie wiedząc nawet, że została matką. Dlatego w naprotechnologii, kiedy lekarz widzi, że jest krótki cykl, jeśli chodzi o fazę lutealną, to niejako standardowo zaczyna się suplementacja progesteronem po to, żeby ten cykl wyrównać, żeby ten organizm się obudził. Bardzo często bywa, że ten organizm potem już o własnych siłach ciągnie normalnie, prawidłowo. Ale też, żeby jeżeli dojdzie do poczęcia, żeby to dziecko nie umierało. Natomiast ostatnia historia to jest historia nietypowych krwawień, przy czym kobieta, od której ten cykl pochodzi, kiedy to był jej, zdaje się, pierwszy cykl i kiedy instruktor to zobaczył, skierował ją natychmiast do lekarza. Skończyło się pełną histerektomią, wszystko usunięto, był to początek nowotworu, kobieta przeżyła, tak? Metoda pozwoliła wykryć Ta kobieta była bardzo zdziwiona, ponieważ ona odkąd sięgała pamięcią miała nietypowe krwawienia. I one w przeciągu lat nabrały rakowego, nowotworowego charakteru. Więc to trzeba patrzeć, tak? Miesiączka jest tak naprawdę jedynym czasem, ewentualnie plamienie okołoowulacyjne, to jest jedyny czas, kiedy krew jest naturalnym objawem i nic się nie dzieje. Natomiast krwawienia śródcykliczne, zwłaszcza przedłużające się, to zawsze jest powód do tego, żeby odwiedzić lekarza. Dobrze. No tutaj mamy coś takiego jak słownik obrazkowy. Stosowany jest, tak jak wam mówiłem, leczenie zachowawcze, hormonalne, chirurgiczne. Zwłaszcza jeśli w przypadku laparoskopii warto wiedzieć, że laparoskopia przez naprotechnologów robiona jest inna. W tym sensie, że ona trwa znacznie dłużej, ponieważ każdy organ jest znacznie dokładniej oglądany. Dowiedziono, że nawet małe ognisko endometriozy mogą powodować komplikacje, jeśli chodzi o płodność. Natomiast da się leczyć chirurgicznie, a wedle, jak powiedziałem, ostatnich doniesień niektórych ośrodków, zwłaszcza lubelskiego, właściwie postawiona dieta eliminacyjna może prowadzić do cofnięcia się endometriozy. Rekonstrukcja jajowodów, postępowanie przeciwwzrostowe, resekcja klinowa jajników w przypadku zespołu policystycznych jajników. To jest procedura historycznie dosyć stara, ale jak się okazuje niezwykle skuteczna, zwłaszcza w połączeniu z terapiami, z terapią przeciwwzrostową. Dążymy do tego, żeby były prawidłowe wykresy, żeby osiągnąć prawidłowe wykresy hormonalne, żeby kobieta po prostu po zakończeniu postępowania była zdrowa i żeby to zdrowie utrzymać. To już mówiłem. Tu kwestia skuteczności. Jeśli chodzi o poczęcie w pierwszym cyklu u zdrowej kobiety, jeżeli zna, kiedy jest czas płodny, w pierwszym cyklu 3/4 par osiągnie poczęcie. Jeżeli wie, kiedy ma współżyć. W szóstym cyklu 98 par. W ciągu roku 100%. Daje to taką nam wiedzę, że jeżeli para wie, kiedy jest płodna i w ciągu 3 miesięcy nie dochodzi do poczęcia, to to jest powód do tego, żeby zacząć badać, co może być nie tak. No bo 90% już powinno być w ciąży, tak? Po 3 miesiącach, jeżeli to jest celowane współżycie. Jeżeli chodzi o odłożenie poczęcia, skuteczność jest no taka jak we wszystkich tych metodach rozpoznania płodności, bo kobiety nie są wiatropylne. Jeżeli jest niepłodna, to jest niepłodna. Może być nieprawidłowe rozpoznanie czasu niepłodności, związane no, po prostu z naszą ludzką słabością. No i te 0,5%, które jest, wynika stąd, że człowiek strzela, a Pan Bóg nosi i niekiedy mimo wszystko swoje przeprowadzi, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi by wskazywały, że do poczęcia dojść nie powinno. To już mówiłem. Skuteczność leczenia w naprotechnologii w ciągu roku 44%, w ciągu 2 lat 62%. Jeżeli chodzi o samą endometriozę, to są wyniki amerykańskie. W przypadku niepłodności wykryto, że ponad 80% kobiet, u których była niepłodność, cierpiała także z powodu endometriozy. Więc związek jest bardzo mocny. Okazało się także, okazało się także, że samo usunięcie endometriozy daje szansę na poczęcie w pierwszym roku 44% i odpowiednio w ciągu 3 lat do 78%. Dlatego, że bywa tak, że usunięcie endometriozy otwiera nam drogę, że zaczynamy widzieć także inne problemy, więc potrzebujemy ekstra czasu, żeby te inne problemy rozwiązać, ale nie doszlibyśmy do nich, nie usunąwszy najpierw endometriozy. Okay? Hilgers usuwa endometriozę przede wszystkim laserem, z wykorzystaniem tego robota. Niekiedy to jest operacja, która trwa 8-10 godzin. No ale na szczęście robi się ją na siedząco, dwóch lekarzy i to jest do zrobienia. To kosztuje dużo, ale jest skuteczne. Niektórych naszych pacjentów, jeśli tylko ich stać, to wysyłamy do Stanów, bo nasze możliwości bywa, że są nadmiernie ograniczone. Do 300 tysięcy mówią złotych? 50 tysięcy dolarów? Nie, dobrze liczę? Nie, 300 tysięcy złotych. 70 tysięcy dolarów, tak. 70-80 tysięcy dolarów. Przy czym to jest sama operacja, ale proszę Państwa, transport do Stanów Zjednoczonych w tym momencie to jest kieszonkowe. Bo to jest dla jednej osoby to jest 2000 zł, a mówimy o operacji, która kosztuje 300 tysięcy. Kiedy pobyt w hotelu, no trzeba liczyć, że potrzebujemy tam około tygodnia, no to potrzebujemy dodatkowych jeszcze powiedzmy 3-4 tysięcy. Więc to, że tak powiem, w rzędzie cen to są żadne pieniądze już. Natomiast przy naszych zarobkach to są poważne kwoty, no ale w niektórych wypadkach znam ludzi, którzy tam się udali i owocnie, tak? Natomiast, i to na tym wątku bym zakończył, naprotechnologia nie traktuje, znaczy celem działań naprotechnologicznego jest przywrócenie zdrowia, a nie uzyskanie poczęcia. Natomiast wiemy, że małżonkowie przychodzą, ponieważ pragną potomstwa. Wobec tego, kiedy doprowadzamy ich do stanu zdrowia, a Pan Bóg mówi, że nie tą drogą, to my ich nie zostawiamy i tu jest rola instruktorów, którzy dalej towarzyszą parze, troszkę już wtedy w roli powierników i wspierają ich w tym, żeby oni dalej rozwijali w sobie pragnienie potomstwa, często kierując się w kierunku przysposobienia, zwłaszcza adopcji. Także wiele par jest w efekcie działań naprotechnologicznych w sytuacji, kiedy nie mogą mieć swojego potomstwa, albo także kiedy mają swoje potomstwo, przyjmuje także dzieci z domów dziecka. To są dane sprzed 4 lat. Jeśli chodzi o Polskę, to w Polsce jest wykształconych w naprotechnologii jest około 70 lekarzy i drugie tyle instruktorów. Przy czym lekarzy, którzy stosują naprotechnologię twardo wedle protokołów profesora Hilgersa, to ja naliczyłem 13. Pozostali albo korzystają z niektórych protokołów, a z niektórych nie i jakby robią swoją ścieżkę, tylko że wtedy oni nie mogą powiedzieć, że robią naprotechnologię, tylko z niej korzystają. A niektórzy po prostu wrócili do starych praktyk. Mniej lub bardziej. Ale jeżeli wiem, że są tacy lekarze, którzy nie uprawiają naprotechnologii, są certyfikowani i jeżeli trafi do nich pacjentka, która chce być prowadzona naprotechnologicznie, to oni poprowadzą naprotechnologicznie. Są i tacy lekarze. Natomiast jest 13 takich, którzy pilnują i praktycznie nie uprawiają inaczej ginekologii, jak przez protokoły naprotechnologiczne. Jednym z najstarszych jest ten tutaj po prawej stronie, to jest dr Maciej Barczętewicz, dr Piotr Klimas, to jest Warszawa. On mieszka w Niemczech, ale przyjeżdża i w Warszawie też przyjmuje, operuje bodaj w Nowym Dworze Mazowieckim w szpitalu. W Białymstoku jest dr Wasilewski. To jest przypadek człowieka, który zna na protechnologię, ale robi po swojemu trochę. Natomiast jeżeli ktoś chce być na protechnologicznie prowadzony, to dr Wasilewski może to zrobić. W Krakowie, tam na południu, Kraków, Skoczów, Leszek Lachowicz, Adam Kuźnik. Zarówno dr Lachowicz, jak i dr Barczętewicz mają spore doświadczenie też andrologiczne. Bardzo, bardzo dobrze lekarze. Klimas jest świetnym chirurgiem. Jak znaleźć takich lekarzy? Najprostsza droga jest przez stronę FCCP. Czwarty tutaj adres. fccp.pl. I się pojawia taka mapka. Momencik. Wam pokażę po prostu, jak to jest. W międzyczasie wam to powiem. Jak się otworzy ta strona, jest taka zakładka, która, gdzie jest napisane instruktorzy i lekarze. I trzeba ją kliknąć. I wtedy się otwiera mapka, pojawia mapka, gdzie jest podział na województwa. I trzeba kliknąć swoje województwo. I wtedy pod spodem pojawi się spis instruktorów i lekarzy z tego województwa. Instruktorów, którzy są certyfikowani i afiliowani w centrum zrzeszającym instruktorów. Nie wszyscy instruktorzy się afiliowali. Afiliacja jest potwierdzeniem, że tak powiem, jakości usługi. Więc certyfikowani i afiliowani instruktorzy się wyświetlą i wyświetlą się lekarze, z którymi oni współpracują, czyli niejako rekomendowani. Bo instruktor, jak czasem podaje, współpracuje z naprotechnologią. To znaczy, że ma podpisaną umowę z konkretnym lekarzem i wtedy ten lekarz się pojawia na dole. Więc tych lekarzy w sumie jest więcej. Nie wszyscy zgodzili się na opublikowanie swoich danych, ale ci najważniejsi wszyscy są. Więc tu kontakt jest. Drugi sposób, żeby znaleźć dobrego ginekologa, to jest przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, przez sekcję ginekologów.